Dziś gościniami w studiu są pani Anna Machacz, architekt edukacji, pedagog, trener, animator, autorka i współautorka książek dla dzieci z wydawnictwa Wrażliwe. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Pani Barbara Fijał, koordynatorka projektu Kids in Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz z nami na łączach jest także pani profesor Halina Grzymała-Moszczyńska, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor psychologii w Instytucie Psychologii Akademii Ignacjanum, psycholog kulturowy. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Szanowni państwo, 20 czerwca, to jest w poniedziałek, obchodzić będziemy Światowy Dzień Uchodźcy. No a 19 czerwca, czyli w niedzielę, odbywać się będą warsztaty zatytułowane Głowa pełna kultury. Pięknie się różnimy skrzydłami. Te daty nie są przypadkowe.
Nie są, gdyż zawsze w niedzielę i także w czerwcu próbujemy opowiadać dzieciom o kulturze. Nie tylko dzieciom polskim, ale także licznej społeczności ukraińskiej, gdyż projekt Głowa pełna kultury próbuje przybliżać i pokazywać kulturę, różnoraką kulturę i świat muzyki, i świat filmu, i świat literatury najmłodszym odbiorcom. A że także w Hucie, gdyż Zgody 7 mieści się prawie w samym centrum, niedaleko Alei Róż, jest duża społeczność także uchodźców i zwłaszcza małych dzieci ukraińskich, a wiemy, że do nich przez kulturę, przez wspólne zajęcia i przez wspólną zabawę najłatwiej dotrzeć i na tej bazie budować wspólną integrację i budować jakby bazę porozumienia. Więc pomyśleliśmy, że może pójdziemy w tym kierunku i dlatego zaprosiliśmy do współpracy wydawnictwo Wrażliwe i panią Anię, no, żeby pokazać, jak możemy się pięknie różnić, a być może czasami nawet nie różnić.
No właśnie, i o tych różnicach, o tej różnorodności będzie mowa już podczas niedzielnych warsztatów. No a punktem wyjścia do tychże warsztatów będą bajki wydawnictwa Wrażliwe, zatytułowane Różnimy się skrzydłami, wrażliwość jest siłą. No i to książka autorstwa naszej dzisiejszej gościni, pani Anny Machacz i pani Magdaleny Żukowskiej-Bąk, dedykowana dzieciom ukraińskim i polskim. I składa się ona z opowiadań, które oswajają lęki, wojny oczywiście, uczą akceptacji, tolerancji, ale też pokazują, jak odnaleźć się w zupełnie nowym, obcym środowisku. No więc w jaki sposób, pani Anno, te trudne tematy przedstawione w książce są pokazane, są opisane, żeby we właściwy sposób trafiły do tego młodego czytelnika.
Generalnie rzecz biorąc, są to bajki terapeutyczne. Bajki terapeutyczne mają jednak swoją niezwykłą moc poprzez tekst literacki. Z jednej strony staramy się oswajać różnego rodzaju lęki, staramy się przybliżać pewne problemy, pokazujemy właśnie tolerancję, pokazujemy niepełnosprawności. Właściwie wszystko możemy pokazać. I dzięki bajkom terapeutycznym i generalnie w ogóle biblioterapii, bajkoterapii możemy bardzo dużo zdziałać, bo młody czytelnik, bądź samodzielny, bądź jeszcze, któremu czytają rodzice, poprzez bohaterów może wyobrazić sobie różne sytuacje, może się z tym bohaterem zidentyfikować. My wykorzystujemy jako bohaterów zwierzęta. To pozwala na pewnego rodzaju też dystans. Czyli nie mówimy o konkretnym koledze, koleżance. Są to jednak zwierzaki, które znajdują się w pewnych trudnych sytuacjach. I te bajki tak naprawdę są dość, według mnie, uniwersalne. Z jednej strony oczywiście nawiązują do sytuacji, w której znalazły się dzieci ukraińskie, ale również mówią o takich tematach jak oswajanie lęków. Lęków, które z jednej strony powstały w obecnej sytuacji, ale również każdego innego lęku. I pytanie jest właśnie takie, czy można przytulić lęk? Jak to zrobić? Jak się z nim oswoić? I stąd jakby ta potrzeba nasza pisania o tym i mówienia, by jak najwięcej tego ciepła i oswojenia dać dzieciakom, które No, które są niezwykle wdzięcznymi słuchaczami, czytelnikami i odbiorcami tego typu literatury.
Książka dedykowana jest zarówno odbiorcom polskim, jak i ukraińskim, ponieważ jest i w polskim języku napisana, także i w ukraińskim, ale w opisie tejże książki czytamy jeszcze takie bardzo ciekawe zdanie i tutaj o komentarz prosiłabym panią, pani profesor, ponieważ napisane jest tak. Lęk staje się mniejszy, gdy przeżywamy go razem. Rzeczywiście tak można oswoić lęk, pani profesor, pani zdaniem?
Ja myślę, że przede wszystkim możemy lęk oswajać wtedy, jak sobie go nazwiemy. To jest strasznie ważne. Jak zwierzątko będzie uosobionym w sytuacji, w której można nazwać jego lęk. I to jest bardzo, bardzo ważne. Bo lęk ma taką przykrą cechę, że tego, kto go przeżywa, stawia w sytuacji ofiary. Ofiary kogoś gorszego, kto jest słabszy. Natomiast w momencie, kiedy pokażemy, że lęk jest do przewalczenia przez jakąś siłę, jakąś właściwość, cechę i nie tylko przez to, że jesteśmy razem, ale my jako my mamy pewną cechę, to wtedy zwyciężamy.
Bardzo często jest tak, że my lęk synonimicznie nazywamy strachem, a to zupełnie dwa różne pojęcia. Lęk jest chyba taką jedną z najtrudniejszych emocji, która jeśli owładnie naszym ciałem, to właściwie jest w stanie zamknąć nas na świat i na otoczenie. No więc rodzi się tutaj pytanie, jak sprostać się temu lękowi, zwłaszcza kiedy ten lęk dotyka małe dziecko.
Och, dla mnie to trudne pytanie, bo ja sama często jestem, właśnie oswajam swoje lęki, natomiast tak jak strach kojarzy mi się z tym, że nie wiem, jestem zaatakowana przez lwa i muszę walczyć i wtedy pojawia się ten strach, to faktycznie ten lęk jest najczęściej długotrwały i taki stały i bardzo często jest niedookreślony, bo my często boimy się rzeczy, których na przykład nie rozumiemy, nie wiemy, co się wydarzyło. W ogóle ciężko nam jest powiedzieć, że boimy się konkretnie tego lwa, bo to nie to o to chodzi, prawda? To jest jakaś sytuacja. Często ten lęk okazuje się potem, to tak jak mówimy, że strach ma wielkie oczy, no tak jak na przypadku naszych bajek, no ale tego nie mogę powiedzieć, właśnie nie mogę, bo bym clue powiedziała tutaj jednej z bajek, ale jednak ten lęk okazuje się być zdecydowanie mniejszy niż wydawał się być na początku.
Jakie lęki towarzyszą teraz dzieciom ukraińskim? Pamiętam naszą pierwszą rozmowę, kiedy wybuchła wojna i te dzieci pojawiły się w Krakowie, w Polsce, to mówiła pani o tej ich psychicznej, fizycznej sytuacji, formie i rzeczywiście była ona bardzo trudna. Czy teraz wraz z upływem czasu to się zmieniło i te lęki także uległy zmianie?
Niekoniecznie, dlatego, bo dziecko, czy biegnie do przedszkola, ono przychodzi w sytuacji, w której ktoś z jego rodziny jest w śmiertelnym zagrożeniu, bo pozostał w Ukrainie i prawdopodobnie walczy. Także od tej strony nic się nie zmieniło. Natomiast myślę, że to, co się zmieniło, że trochę zostało oswojone, otoczenie, w którym dziecko przebywa.
No ja tak myślę sobie, tu pani profesor ma rację, mówiąc, że o tej sytuacji trochę lepszej, jeśli chodzi o kondycję dzieciaków. Ja pracuję z dziećmi od samego początku, z dziećmi ukraińskimi, mam z nimi warsztaty i przyznaję, że widzę no jednak różnicę między tym, co wydarzało się w marcu, a jak mam teraz dzieci na zajęciach. To są też te same dzieci. I jednak otoczone opieką, te, które się też zaprzyjaźniły, poznawszy trochę lepiej język, bo jednak jest zdecydowanie lepiej, widzę, że no trochę ten lęk być może jest bardziej oswojone. Znaczy ja myślę, że one się po prostu lepiej czują niż czuły na początku. Takie są moje wrażenia po pracy bezpośrednio z dzieciakami.
Pani Barbaro?
Ja bym jeszcze chciała dodać, bo rzeczywiście zgadzam się z panią profesor, że to otoczenie zostało oswojone. My też widzimy, że teraz na te warsztaty w porównaniu z marcem, kwietniem czy majem przychodzą osoby, które już myślą o długotrwałym zamieszkaniu w Krakowie. I jakby one traktują teraz pójście na warsztaty czy nowe kontakty nie tymczasowo. Na zasadzie, że jesteśmy tutaj chwilę i zaraz nas nie będzie i nie chcę się z tobą zaprzyjaźniać, bo niedługo będziemy musieli wyjechać. Tylko tak, ja chcę być jakby bardziej u siebie, chcę nawiązać kontakt z drugim człowiekiem, który być może zostanie już na dłużej. Nie mówię, że na stałe, bo myślę, że pojęcie stałości u tych dzieci jest pojęciem trochę abstrakcyjnym. Natomiast, że one już jakby mają odwagę nawiązywać dłuższe i głębsze relacje z otoczeniem i z rówieśnikami i myślę, że takie warsztaty także temu mogą służyć.
To pojęcie, które pojawiło się w naszej rozmowie, czyli oswajanie środowiska jest tutaj bardzo kluczowe. Ale czy to nie jest też tak, że my jako społeczeństwo po tej pierwszej fali i chęci pomagania uchodźcom trochę już wystopowaliśmy i pojawiają się bardzo często też takie reakcje, że po prostu jesteśmy tą pomocą zmęczeni i nawet niekiedy zauważa się niechęć.
Takim nowym aspektem pobytu dzieci ukraińskich długoterminowych w polskiej szkole jest sytuacja taka, której rodzice polscy zwracają się do dyrektora szkoły z prośbą, żeby w przyszłym roku w ich szkole nie było dzieci ukraińskich, ponieważ będą miały niższe oceny, a szkoła obniży swoją pozycję w rankingu.
Co w takiej sytuacji należy zrobić i kto powinien podjąć jakieś kroki? Czy wychowawca klasy, czy dyrektor właśnie, czy być może inni rodzice, którzy takich obaw nie mają?
Myślę, że nie, że i dyrektor, i nauczyciel są podmiotami tej sytuacji. Jest potrzebny ktoś z zewnątrz. Ja myślę, że jest ważne, żeby pojawił się ktoś z kwalifikacjami mediatora, bo rodzice nie mogą zostać odesłani na zasadzie wy nie rozumiecie, jakie to jest ważne, nie rozumiecie problemu, bo to niczego nie rozwiąże. Rodzice muszą zostać wysłuchani i muszą poczuć, że ich problem jest zrozumiany, ale że zostaną podjęte działania, które wpłyną na zmniejszenie podstaw do ich obaw. Ja bym bardzo przestrzegała przed włączeniem tutaj dyrektora lub nauczyciela, a sugerowała raczej zasięgnięcie wsparcia bardziej fachowego.
Pani profesor, czy tego typu podstawy są nowatorskie, o ile takiego słowa mogę użyć, czy raczej jest ta postawa lęku zauważalna już od dawna? Bo jak pani zaczęła opowiadać o tych postawach rodziców, to przypomniałam sobie taką sytuację, która całkiem niedawno miała miejsce w szkole mojego syna. Otóż w klasie zintegrowanej rodzice zaczęli przeciwstawiać się decyzji nauczyciela, który zdecydował, że klasa nie pojedzie na wycieczkę rozrywkową, raczej nie edukacyjną, z powodu dziecka, które ma problemy zdrowotne. I ci rodzice zaczęli się buntować, twierdząc, że no dlaczego nasza klasa, klasa naszego mojego dziecka ma cierpieć aż do 8 klasy i być pozbawioną różnego rodzaju atrakcji właśnie przez to, że to dziecko z niepełnosprawnością w tym przypadku jest uczniem tej klasy. No więc ta sytuacja pokazuje też, że tego typu postawy lękowe towarzyszyły nam od zawsze, że to nie jest nic nowego, że my po prostu boimy się tej inności, czy też różnorodności.
Myślę, że my się boimy, że stracimy na tej różnorodności. I gdyby się udało pokazać, że to dziecko, które jest różne, jest jednocześnie dzieckiem, które ma jakieś zasoby, które dają klasie unikalną wiedzę, unikalne umiejętności, ta postawa uległaby zmianie.
Tutaj na chwilę, szanowni państwo, postawimy kropkę, ale do rozmowy na temat różnorodności, na temat inności i na temat obcości wrócimy już za chwilę.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Dziś gościniami Radia Kraków Kultura są pani profesor Halina Grzymała-Moszczyńska, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor psychologii w Instytucie Psychologii Akademii Ignacjanum, psycholog kulturowy, pani Anna Machacz, architekt edukacji, pedagog, trener, animator, autorka i współautorka książek dla dzieci z wydawnictwa Wrażliwe oraz pani Barbara Fijał, koordynator projektu Kids in Kraków, krakowskie biuro festiwalowe Obcy, a inny. To dwa pojęcia, często używane synonimicznie, a jednak zupełnie różne. Jak należy je rozumieć w kontekście oczywiście ujęcia dziecięcego? Jak dzieci rozumieją inność, a jak rozumieją obcość? Pani profesor.
Należy rozróżnić pojęcie innego i pojęcie obcego. W pojęciu obcy mieści się warstwa zagrożenia. Obcy, czyli nie wiadomo co zrobi, potencjalnie niebezpieczny. Inny to pojęcie neutralne. Inne, różnorodne są przedmioty, drzewa, rośliny wokół nas i one niekoniecznie muszą budzić zagrożenie, raczej ciekawość. Czyli przefiltrowanie obcego, cech obcego, które zagrażają, na cechy, które zaciekawiają, to byłoby takie przejście od obcego do innego.
To, o czym pani mówi, bardzo często zauważamy w zachowaniach dzieci, bo dzieci w stosunku do tego obcego czy tego innego, nie rozumiejąc jeszcze rozróżnienia tych dwóch pojęć, wykazują dwie postawy. Albo są zachwycone tą odmiennością, bo ona ich intryguje, albo wprost przeciwnie, pozwalają sobie na odrzucenie, no bo przecież jesteś inny, czyli nie pasujesz do nas. No i co w tej sytuacji my, dorośli, rodzice, opiekunowie, wychowawcy, możemy zrobić? Czy my możemy dziecko nauczyć właśnie tego zachwytu tą odmiennością?
Właśnie, tutaj powiedziała pani coś bardzo ważnego. My możemy dziecko nauczyć. Natomiast jeżeli my sami mamy duże obawy co do odmienności, to my nauczymy zupełnie czego innego, dokładnie czegoś odwrotnego. Czyli możemy uczyć, ale nie deklaratywnie. Na zasadzie pamiętaj, tak nie wolno, tylko możemy modelować zachowania. Na zasadzie popatrz, to dziecko siedzi na wózku, ty chodzisz, ale to dziecko siedzi na wózku dlatego, bo no i tutaj można wyjaśnić, bo albo przeszło jakąś chorobę, jest w okresie rekonwalescencji, albo po prostu urodziło się inne. Ale to, że ono siedzi na wózku, a ty chodzisz, dla ciebie nic złego nie oznacza. Możesz się z tym dzieckiem zaprzyjaźnić, tak samo jak z każdym innym, które porusza się dokładnie tak jak ty.
Bardzo często jest tak, że rodzice nie potrafią w ten sposób rozmawiać ze swoimi dziećmi, szukają narzędzi. I takie narzędzie daje wydawnictwo Wrażliwe. W ubiegłym roku wydawnictwo Wrażliwe wydało książkę pod tytułem Różnimy się skrzydłami. I bohaterami tych książek, co zresztą charakterystyczne dla wydawnictwa, są Bączek Antoś, Kogucik Jaś, Wróbelek Kacper, Kotek Dyzio i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu zwierzęta, które są wyjątkowe, bo są odmienne.
Tak, są wyjątkowe. Ja w ogóle chciałabym opowiedzieć bardzo krótko taką historię, która zawsze mnie porusza. Mianowicie nasza autorka, pani Magdalena Żukowska-Bąk, ma synka Antka, który nie słyszy i ma ślimaka. I generalnie To jest tak, że Magda kiedyś opowiadała, jak Antek chyba szedł do szkoły, czy w każdym razie chciały wraz ze swoją koleżanką wytłumaczyć dzieciom, jaka jest różnorodność, właśnie, że Antek się różni, bo Antek nie słyszy, ma specjalny tutaj, prawda, jest ślimak, który mu pomaga słyszeć i jego kuzyn mówi, no ale właściwie o czym wy mówicie? Antek to Antek. Nie ma często tego, to my pokazujemy dzieciom, że ktoś jest inny, że ktoś się od nas różni. One często jakby też przez to zaczynają to dostrzegać mocniej. Bo że dostrzegają, widzą, że dziecko jest na wózku inwalidzkim, no to faktycznie. Natomiast myślę, że właśnie bajki terapeutyczne, czy w ogóle bajki pokazują, pomagają rodzicom rozmawiać o tych trudnych tematach. My staramy się w ogóle do naszych bajek zawsze przygotowywać takie jakby pomocy ze strony psychologa dziecięcego, który mówi nam, rodzicom, czy też nauczycielom, którzy mogą pracować z tymi bajkami, jak pracować z dziećmi, o czym są te bajki. Te, jak i tak naprawdę we Wrażliwość jest siłą pojawiły się takie słowo od psychologa wraz z propozycjami zabaw z dziećmi. Tak, różnimy się skrzydłami, mamy przygotowane warsztaty i tam staramy się pomagać też nauczycielom i rodzicom, jak z tymi bajkami pracować.
Pani Barbaro?
Ja myślę, że tutaj pani profesor też powiedziała ważną rzecz, że osoby, które są troszkę inne od nas, bo są albo na wózku, albo przeżywają jakieś lęki traumatyczne, co powoduje, że mają inne relacje z rówieśnikami i inaczej wyrażają swoje emocje, czy właśnie mają jakieś niepełnosprawności, muszą być dla grupy, mieć jakąś wartość dodaną. Trzeba zobaczyć jakby, co one wnoszą do tej grupy, co one ze sobą przyjmują. I myślę też, że działania kulturalne na jakby poziomie kultury mogą pokazać, że te dzieci pięknie śpiewają, że te dzieci niesamowicie są empatyczne, albo że potrafią rysować, czy wchodzić w takie relacje, w jakie inne dzieci by nie weszły, bo one mają troszkę też inne potrzeby i to powoduje, że na poziomie kultury te różnorodności są bogactwem, powodują, że one są wartością dodaną, że my nagle nie patrzymy na chłopca, który jest na wózku na przykład przez pryzmat jego niepełnosprawności, że ja przez niego nie pojadę na wycieczkę, o czym pani mówiła, tylko że ja dzięki niemu pójdę śpiewać do chóru, albo ja dzięki niemu poznam jakąś książkę fajną, czy koleżankę inną, bo on ma na przykład jakieś znajomości i to powoduje, że potem dzieci same będą kombinowały, co zrobić, żeby tego chłopca, kolegę, koleżankę na tą wycieczkę zabrać, że może same zaproponują rodzicom, że może nie jedźmy, nie wiem, do Energylandu, czy nie jedźmy gdzieś, gdzie on nie mógłby skorzystać z atrakcji, pojedźmy na wycieczkę, w którą on także mógłby być włączoną, nawet jeżeli ona będzie krótsza, tak? Albo będzie w inne, nie nasze wymarzone miejsce.
No właśnie, czyli dzieciaki są po prostu wyjątkowe w tym wypadku. Jakby trzeba pokazywać tę wyjątkowość i nagle okazuje się, że jeden z naszych bohaterów, który miał z założenia problemy z odżywianiem, był większy niż inne dzieci, był po prostu odważny, był w stanie pomóc tym dzieciakom, innym naszym zwierzątkom. Więc ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby budować taki przekaz o tej wyjątkowości, o tym, że naprawdę wszyscy fantastycznie możemy się uzupełniać i to, że różnimy się skrzydłami, nie oznacza, że to nas w jakikolwiek sposób dyskwalifikuje. Właśnie te skrzydła mają nas unosić coraz wyżej i wyżej, a nie obniżać nasze loty.
To prawda, różnimy się i różnorodność jest piękna, ale takiego pozytywnego spojrzenia na tę różnorodność należy się nauczyć, albo inaczej, należy jej nie zepsuć, bo skoro dzieci na tę różnorodność patrzą w taki neutralny sposób, to po prostu może my dorośli powinniśmy się od swoich dzieci tego uczyć, a nie przekazywać im własne lęki.
No ja jestem za tym zawsze, że to my powinniśmy się uczyć od dzieci to raz. Powinniśmy odnajdywać w sobie dziecko i poluzowywać te nasze gorsety, które w pewnym momencie nas tam coraz mocniej ściskają. Bo jakby w tej otwartości dzieci, w tym poszukiwaniu, ja patrzę na dzieci i ja po prostu widzę w nich taką siłę, taką chęć, otwartość. One przekraczają granice, których my już nie umiemy przekraczać. I jakby gdyby nam trochę tutaj gdybyśmy sobie pozwolili na to, to myślę, żeby nam się troszeczkę lepiej żyło. Świat stałby się dla nas piękniejszy. Bo dla dzieci, no mówię, każda góra jest właściwie do zdobycia. Jak nie fizycznie, to chociaż wyobraźni. Mhm.
Ten przekaz także powinien być kierowany do rodziców i rodzice, myślę, też mogą dużo z tego skorzystać, dlatego my na tych niedzielnych warsztatach próbujemy je robić dla rodzin. Nie, że odizolowujemy dziecko, że tu wam zostawiam moją pociechę, a ja sobie pójdę na spacer. Nie. Chcemy zachęcić rodziców do uczestnictwa, zwłaszcza teraz, jak jest ładna pogoda i możemy wyjść z małego pomieszczenia i zrobić nawet takie warsztaty plenerowo. Po prostu posłuchać. Nie mówimy, że oni muszą brać udział aktywnie, jeżeli bardzo nie chcą, ale nawet jakby przysłuchanie się, jak te warsztaty są prowadzone, czy wzięcie w nich udziału. My zawsze zachęcamy do wszystkich naszych aktywności w ramach tego projektu Głowa Pełna Kultury, żeby w nich brały udział rodziny, żeby to dziecko nie zostało zostawione samo sobie, zwłaszcza gdy tematy są takie, jakby ich przestrzeń dotyczy całej rodziny, dotyczy całego środowiska, w którym dziecko przebywa. Tak? To nie jest tak, że ono sobie coś fajnego namaluje, powiesi na ścianie i dziękuję bardzo, do widzenia, tylko mówimy o takiej sytuacji, czy o środowisku, o emocjach, które dziecko ze sobą do domu zabiera. Nie? Ono potem idzie z tym dalej. To jest taki bagaż, może ono nie wyjdzie z gotowym rysunkiem czy z pięknie zrobioną pracą, ale ono przyjdzie z pięknym obrazem w swoim wnętrzu i ono z nim będzie potem przez życie szło. Będzie dalej w rodzinie, z rodzeństwem, z rodzicami, pójdzie z nim do szkoły, wyjedzie z nim na wakacje. Jakby to jest ta wartość, o której musimy pamiętać, że to dziecko potem no, idzie dalej.
Powiedziałyśmy już o tym, że i poprzez literaturę, i poprzez udział w warsztatach Głowa Pełna Kultury można uczyć dzieci tolerancji i tej akceptacji różnorodności. Pani profesor, a jaka jest pani rada, rada zwłaszcza dla dorosłych, dla nas, dla rodziców, żebyśmy oswoili lęk?
Ja myślę, że z tym lękiem jest tak, że my tym lękiem zarażamy. My mamy więcej lęków i problemów niż mają dzieci wokół danego problemu. I tutaj bezcenne są książki. Dlatego, bo mówienie wprost, popatrz, te dzieci są niewidome albo te dzieci nie słyszą tak dobrze jak my, jest trudne. Bo to jest powiedzenie o drugim człowieku. W momencie, kiedy takie książki, o których w tej chwili my rozmawiamy, się pojawiają, można o tym mówić neutralnie. Dziecko nie ma najmniejszych problemów z przełożeniem sytuacji z książki na tak zwane prawdziwe życie. Także ja bym bardzo namawiała rodziców, żeby najpierw sami sobie przejrzeli taką książeczkę i spokojnie na takim bezpiecznym gruncie rozmawiali o tym z dziećmi. Po to, żeby się sami przestali bać o tym mówić. Jest też taka seria książek o migracjach, że właśnie żółwik wyjeżdża z rodzicami ze swojej łąki. I będzie teraz w zupełnie innym miejscu. I żółwik się boi, rodzice się boją, ale później okazuje się, że to nowe miejsce jest bardzo ciekawe, że nic się tam złego nie dzieje. Krótko mówiąc, zachęcam rodziców do odrobienia pracy domowej. To, co panie przygotowały w tym wydawnictwie, o którym mówimy, to rozumiem, jest to narzędziownik. Narzędziownik, który użyty przez rodziców do wdrożenia takiej rozmowy, będzie im też obniżał poziom lęku. Bo przecież czego się boją rodzice? Rodzice boją się właśnie tego, że ten inny będzie gorszy, że czegoś pozbawi jego dziecka.
Pani profesor wylała miód na moje serce, dlatego że ja jestem wielką zwolenniczką generalnie biblioterapii. W końcu nie na darmo starożytni nazywali biblioteki lecznicami dusz. Zatem myślę, że czytać powinniśmy wszyscy, a właśnie przede wszystkim my dorośli najpierw. I nie tylko po to, żeby rozmawiać z dziećmi, tylko żeby swoje lęki i swoje problemy też rozwiązywać, bo bajki są po prostu dla wszystkich.
I to niech będzie puentą naszej dzisiejszej rozmowy. Pani Anna Machacz, architekt edukacji, pedagog, trener, animator, autorka i współautorka książek dla dzieci z wydawnictwa Wrażliwe. Pani Barbara Fijał, koordynator projektu Kids in Kraków, krakowskie biuro festiwalowe, oraz pani profesor Halina Grzymała-Moszczyńska, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor psychologii w Instytucie Psychologii Akademii Ignacjanum, psycholog kulturowy. Szanowne panie, pięknie dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.